Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kontynuuje temat o glebie, o jej zagrożeniach i o ochronie, ale naprzód trochę o przyrodzie w maju. Po gajach wrzawa rozlega głośno. To zawsze bywa przed piękną wiosną, już ptaki kwilą przed śliczną chwilą. Wiosenna doba im się podoba. Spotkałem wiosnę, wieńcem oplotła mi zaraz ręce, we włosy wplotła mi zioła i trawy, co rosną dokoła. W oczy rzuciła stokrotki pod nogi, bystre strumienie czekając, aż w szumną wiosnę i ja się w końcu przemienię. Było święto zielone, majowe, roześmiana w drzwiach stała pogoda. Była krasna, radosna i młoda, a zaś szuwar miał usta różowe. Po czasach twardych jest czas wiosny, jest okruch w dziobie i są kwiaty. Ptak się o gniazdo stara, niesie dla dzieci piórko, trawkę, stworzenie najdrobniejsze. A teraz posłuchajmy modlitwy Ojca Świętego Franciszka, modlitwy za naszą ziemię. Wszechmogący Boże, który jesteś w całym świecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. Ojcze ubogich, pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi, którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach. Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie ułupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie. Dotknij serc tych, którzy szukają jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi. Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem. W naszej pielgrzymce ku Twojej nieskończonej światłości dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dramat tej ziemi jest moim dramatem, ponieważ ciało tej ziemi jest moim ciałem. Jej oczy są moimi oczami, a jej ręce są moimi rękami, pisał Roman Brandstetter. Ziemia to potoczna nazwa wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, inaczej gleba, grunt czy rola. Zasadą określania ludzkiej odpowiedzialności za ziemię jest jej rozumienie jako ekosfery złożonej z substancji biologicznych, fizycznych i chemicznych, pozostającej w stanie zmiennej równowagi, dzięki której możliwe jest misterium życia roślin, zwierząt i ludzi. Jest ona składnikiem biosfery, gromadzącym i przemieszczającym energię i pierwiastki chemiczne, w którym mają miejsce procesy biosyntezy roślinnej warunkującej życie mikroorganizmów, zwierząt i ludzi. Jest ona podstawą fotosyntezy, której wynikiem jest akumulacja energii słonecznej zawartej w materii organicznej i jej przekształcania w energię chemiczną dostarczającą energii i budulce. Gleba łączy florę i faunę z podłożem geologicznym, klimatem, wodami oraz krajobrazem, a więc rzeźbą terenu. Tworzenie materii organicznej w procesach foto- i chemosyntezy, wskutek których następuje skupianie materii i energii w żywych organizmach, stanowi wielką tajemnicę życia, gdyż odbywa się wbrew prawu entropii, to jest rozproszenia materii i energii. Natura realizuje boski porządek świata, a kultura poszukuje i wyraża duchowe wartości, które są zagrożone i cofają się przed ekspansją cywilizacji, nad którą nie ma żadnej kontroli. Mówił Indianin, wódz plemienia Sikl, do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ziemia jest matką czerwonego człowieka. Jesteśmy częścią Ziemi, a ona jest częścią nas. Biały człowiek kradnie ziemię swoim dzieciom i nie troszczy się o nic. Swoją matkę, ziemię i niebo. Swego brata traktuje jak przedmioty, które można kupić, zagrabić i sprzedać. Jego chciwość pochłania ziemię i nie pozostawia po sobie niczego, jak tylko pustynię. Tak mógł pisać człowiek, który czuł się cząstką przyrody i rozumiał, że jest z nią związany na dobre i na złe. Była ona wtedy kochana, pielęgnowana i otoczona troską. Postrzegana była jako atrybut ojczyzny. Pisał bowiem o tym Karol Liebelt w rozprawie o miłości ojczyzny. Ojczyzna jest to naprzód ta ziemia, na której mieszkamy, z całą rozmaitością okolic, rozlicznością płodów, z całym osobnym typem, charakterem kraju tego. Jest to klimat, niebo, powietrze i woda z wszystkimi miejscowymi własnościami. Powtórę, jest to jeden lud, jeden ród i jedno plemię, z którego wyszli nasi rodzice, którego sami jesteśmy cząstką. Na koniec jest to państwo z wszystkimi swobodami i korzyściami moralnymi. Dzisiaj ziemia jest traktowana jako podstawowy środek produkcji roślin, żywności czy źródło surowców dla przemysłu. Ziemia była i jest pochłaniana przez przemysłowo-urbanizacyjnego i autostradowego molocha i traktowana jako taśma produkcyjna i martwy przedmiot. Związek z ziemią poprzez pracę i trud, zgodny z rytmem pór roku i stawiane przez nie konieczności, prowadził do zupełnego z nią zbratania i do mądrości wobec cywilizacyjnych przerostów, szaleństw i zwyrodnienia kultury. Ziemia uczy kultu pracy i obowiązkowości i kształtuje zalety moralne promieniujące poza granice chłopskich pól. Alienacja człowieka z przyrody i preferowanie sztucznych, wirtualnych światów jest działaniem przeciw kulturze życia i dlatego ochrona jest to główny cel programów ochrony środowiska. Obserwujemy ekspansję elektronicznego, barbarzyństwa. Ekologia humana to troska o stworzenie połączona z ochroną przestrzeni społecznej, kulturowej i duchowej, to znaczy wartości, prawdy, dobra i piękna, życia, jego godności, a także przestrzeni rozwoju człowieka. Troska ekologiczna jest to dbałość o oikos, polis i oikumene, dzięki której człowiek żyje naprzód w zgodzie z Bogiem, z bliźnimi i w harmonii z przyrodą, jako konsekwencją respektowania i poszanowania praw i porządku wpisanego w dzieła Stwórcy. Jest jedną z największych wartości jest piękno naszej przyrody, która powinna być chroniona jako warunek rozwoju kraju i czynnik kulturotwórczy. Zmniejsza się niestety gwałtownie obszar uprawianej ziemi na całym świecie. Jak już mówiłem, straty w zasobach gleby osiągnęły 20 milionów kilometrów kwadratowych. To jest przekroczyły aktualną powierzchnię użytków rolnych wynoszącą 15 milionów kilometrów kwadratowych i która zmniejsza się rocznie o od 5 do 7 milionów hektarów wskutek rozbudowy miast, budowy zakładów, lotnisk, pól naftowych, autostrad, zniszczeń erozyjnych, wymywania i wywiewania, pustynnienia, zasolenia, a także zniszczeń przemysłowych, kopalnianych i tym podobne. Także intensywna uprawa i chemizacja rolnictwa utworzyły warunki do rozwoju szkodników, mikroorganizmów chorobotwórczych i chwastów, ponieważ pogorszone zostały warunki życiowe pożytecznych organizmów, a tym samym równowaga biologiczna została zachwiana, a nawet na niektórych obszarach przestała istnieć. Szerokie zastosowanie trucizn na polach i w lasach spowodowało zmniejszenie populacji lub wytępienie na przykład owadów pasożytniczych, drapieżnych owadów i roztoczy, ptaków owadożernych, nietoperzy, pszczół i innych. Środki chemiczne stosowane w rolnictwie są silnymi truciznami dla ludzi. Od 10 do 15% ogółu zatruć powodowanych jest chemikaliami rolniczymi. Przenikają one, wędrując w łańcuchach pokarmowych, a więc z ziemi do wody, z wody do roślin i zwierząt, i także do organizmów ludzkich. Do produktów spożywczych, jak mięso, mleko, jaja, tłuszcze i warzywa. Stąd też na rolnikach ciąży wielka odpowiedzialność w ich stosowaniu, a więc skrupulatne przestrzeganie przepisów ostrożności, zwłaszcza niezawyżanie dawek, i przestrzeganie karencji, to jest czasu, jaki musi upłynąć między zabiegami chemicznymi a zbiorem roślin. Chodzi tu o czas potrzebny do całkowitego rozkładu pod wpływem procesów mikrobiologicznych, chemicznych i fotochemicznych na związki nieszkodliwe dla organizmów stałocieplnych. Dla przykładu, o szczególnej nieodpowiedzialności w stosowaniu tych środków w Polsce świadczy fakt, że w ciągu 20 lat wprowadzono do rolnictwa 1 504 000 ton DDT. To jest więcej niż w Indiach, Japonii, Kanadzie, Italii czy Australii. Wskutek tego zawartość DDT w 1 kg ciała Polaka wynosiła od 13,4 do 30,3 mikrogramów czy 16 mikrogramów w roku 1970 i była 2,5 razy wyższa niż mieszkańca krajów zachodnich. Środki te zatruwają nie tylko organizmy ludzi i zwierząt, ale ich przedawkowanie może spowodować martwicę gleby poprzez zniszczenie, jak wspomniano, mikroorganizmów glebowych. Dla przykładu, w dawnym województwie szczecińskim wysiano zamiast nawozów sztucznych węglowodory chlorowane i DDT, co spowodowało zniszczenie 100 hektarów gleb uprawnych. Jeszcze po upływie 12 lat na głębokości do 10 cm pozostała 1/3 całej ilości zastosowanego DDT. Szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia ochrony ziemi są pyliste środki, w relacji bowiem do opryskiwania ilość trującej substancji chemicznej jest w nich 4-krotnie większa niż w zawiesinie wodnej. Według opinii profesora Czesława Grudniewskiego z Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie do wybitnie trujących preparatów stosowanych w Polsce, a czasem reklamowanych, należą Decis, Tiodan i Melipax, inaczej Toxapen. Stosowane są one do oprysku rzepaku, warzyw, upraw truskawek i szparagów i odznaczają się olbrzymią toksycznością w stosunku do zwierząt naziemnych i wodnych, i zostały wycofane za granicą. Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa to przede wszystkim przenawożenie, inaczej eutrofizacja wód, koncentracja w łańcuchu pokarmowym, koncentracja, zaleganie pestycydów w glebie od 12 do 35 lat i niszczące ich działanie na mikroorganizmy glebowe, powodujące ich obumieranie, zmiany ilościowe i gatunkowe i wpływające na rozkład substancji organicznej, a więc resztki roślinne, celulozę, chitynę i glikozę, a także na procesy mikrobiologiczne, bakteriologiczne jak nitryfikacja, mineralizacja azotu, respiracja, oddychanie czy brodawkowanie, a także na aktywność enzymatyczną gleby, a także rozwój grzybów toksynotwórczych i mykotoksyn. Te ostatnie działają bakteriobójczo i grzybobójczo, niszczą bowiem asymilatory azotu atmosferycznego, mutagennie, obniżając liczbę podziałów komórkowych, i powodują zaburzenia genetyczne u bakterii. Teratogennie zaburzając rozwój układu nerwowego, hamują wzrost, powodują wady rozwojowe zarodków i jaj, obumieranie płodów, zatruwająco zwłaszcza nasiewki i młode sadzonki i rakotwórczo. W sumie zmieniają one niekorzystnie skład biocenozy glebowej i obniżają biologiczną produktywność. Drastycznym przykładem skutków intensywnej chemizacji biosfery, a więc ziemi, wody i powietrza, a w konsekwencji żywności, są opublikowane w drugiej połowie lat 70. przez amerykańskie Towarzystwo Chemiczne wyniki badań prowadzonych na Uniwersytecie Floryckim pod kierunkiem doktora Larfa Dogertiego. Wykazały one zależność między spadkiem liczby plemników w milimetrze sześciennym nasienia, a zawartością w niej toksycznej substancji oznaczonej symbolem PCBS od polichlorków dwufenylu, zalegającej w skażonym przez przemysł środowisku, a także metabolitów DDT. O ile w 1951 roku McLeod i Gould stwierdzili u 1000 mężczyzn, że średnia liczba plemników w 1 mm sześciennym, cały materiał genetyczny 5 miliardów ludzi mieści się w 1 cm sześciennym, nasienia wynosi 107 milionów, to 25 lat później, według ustaleń Nelsona i Banga, wynosiła ona 48 milionów, czyli ponad dwukrotnie mniej. Badania we Francji i w Japonii wykazały podobny spadek średniej. Autorzy ci z niepokojem stwierdzają, że rozwój cywilizacji przemysłowej i chemizacja środowiska niesie zagładę ludziom, ponieważ spadek spermatogenezy, a więc tworzenia się plemników w ciągu 100 lat może zbliżyć się do zera. Wygoda i dobrobyt związane z rozwojem przemysłu to jedna strona problemu, a druga to przenikanie zanieczyszczeń przemysłowych i rolniczych do organizmów żywych. Wskutek, jak stwierdza profesor Stefan Kozłowski, zatrucia ziemi, powietrza na Górnym Śląsku rodzi się całe pokolenie o uszkodzonym kodzie genetycznym i trwałych zmianach psychicznych spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Już obecnie mamy w tym regionie trzykrotnie więcej młodzieży opóźnionej w rozwoju umysłowym w porównaniu z najlepszymi warunkami życia, jakie zapewnia dziś zurbanizowana wieś. Trzeba więc zgodzić się z twórcami takiej strategii ochrony środowiska, zgodnie z którą technologie produkcji powinny ulec hermetyzacji, a więc zamknięcie obiegu wody, gazów i pyłów tak, by trucizny odpadowe znalazły się w obiegach zamkniętych bez możliwości szkodliwego wpływu na biosferę. Obok chemizacji rolnictwa wielkim zagrożeniem dla upraw rolnych są pyły i gazy emitowane przez przemysł, energetykę i motoryzację i przenoszone przez powietrze na roślinność. Najgroźniejszy jest ich wpływ na przebieg fotosyntezy, a więc procesu, w którym rośliny zielone asymilują energię światła słonecznego i zamieniają ją na energię chemiczną pożywienia, którego składnikami są cząsteczki skrobi, glukozy jako jej podstawowego składnika. Glukoza jest źródłem energii dla zwierząt i ludzi. Wydajność procesu fotosyntezy, a więc biotransformacji energii, ulega pod wpływem zanieczyszczeń powietrza obniżeniu. Zaburzeniu ulega także krążenie tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie. Świat bowiem roślin regenerujących tlen ulega na coraz to większych obszarach zniszczeniu, a więc zniszczenie lasów i puszcz, a ilość dwutlenku węgla wskutek rozwoju przemysłu, energetyki i motoryzacji zwiększa się. W 1980 roku szacowano w skali świata ogólne zanieczyszczenie powietrza na 500 milionów ton rocznie. Obejmowały one znaczne obszary lasów, pól i wód powstające przy łączeniu się gazów z opadami atmosferycznymi, kwaśne deszcze, a także łączenie się tlenków azotu z węglowodorami pod działaniem światła ultrafioletowego powodują fotooksydację, wskutek której obumierają lasy na wielkich obszarach. Według danych UNESCO w 1990 roku. Wycięto drzewa na obszarze 20 milionów hektarów. W poprzedniej dekadzie wyręb lasów był niemal dwukrotnie mniejszy, sięgał przeciętnie 11 milionów rocznie. Lasy zajmują obecnie na ziemi około 4,1 miliarda hektarów, ale dżungle są wycinane w sposób rabunkowy, co powoduje erozję gleby i wywiera szkodliwy wpływ na stan równowagi flory i fauny w wielu rejonach i zagraża równowadze klimatycznej na całym świecie. Obecnie 40% lasów jest zagrożonych, a przyrost drzew zmniejszony jest o około 15%. Tylko dwa z 16 okręgów lasów państwowych, mianowicie w Białymstoku i Szczecinku, nie odnotowały szkód przemysłowych. Należy pamiętać też, że lasy, których wycięto już 65%, są głównym regulatorem klimatu i zasobów wodnych. Ich wyrąb w Polsce jest 18-krotnie, zwłaszcza starodrzewu, większy niż przyrost i wywołuje zaburzenia obiegu wody i klimatu, a także erozję wodną i wietrzną prowadzącą do spadku żyzności gleb. Według ocen Międzynarodowej Unii do Spraw Konserwacji Przyrody i jej zasobów, opublikowanych w Czerwonej Księdze, zginęło około 1 000 000 gatunków od porostów i wodorostów do kręgowców. Inny drastyczny przykład skutków zatrucia środowiska to śmierć młodej słonicy w chorzowskim ogrodzie zoologicznym, w której nerkach i wątrobie kumulowały się olbrzymie ilości kadmu i ołowiu, zjadane przez 15 lat wraz z trawą i warzywami pochodzącymi z terenu ogrodu. Badania Francisco Lavero wykazały, że hektar lasu w ciągu roku wchłania 7 ton dwutlenku węgla i innych gazów, dostarcza od 10 do 20 ton tlenu, magazynuje 4 miliony litrów wody i wiąże od 30 do 35 ton kurzu. Jeden duży buk pochłania 12 milionów metrów sześciennych dwutlenku węgla i wydziela 9 milionów metrów sześciennych tlenu. Wskutek zanieczyszczeń powietrza zagrożonych jest 20 tysięcy gatunków roślin spośród 246 tysięcy ich ogólnej liczby. Zanieczyszczenia, kończąc, powodują także zmiany struktur tłuszczowych, białkowych i witaminowych w plonie, a więc obniżenie wartości pokarmowej, zmianę smaku, zapachu i możliwości przechowalniczych, a niejednokrotnie zatrucie roślin. Akumulacja związków trujących rośliny następuje w liściach, łodygach i korzeniach, a stosunkowo w mniejszej ilości w nasionach. Zatrucia te wywołują też zmiany w wyglądzie i budowie roślin, na przykład zniekształcenia błon komórkowych, zwłaszcza aparatów asymilacyjnych, skrócenie pędów, deformacje kwiatów, skażeniu i zakwaszeniu ulega gleba i wody, osłabieniu zaś jej życiodajna siła, a tym samym ograniczeniu ulega ilość wytwarzanej przez rośliny biomasy. Końcowym efektem skażenia biosfery toksynami jest przenikanie ich do żywności. Badania wykazują, że zawiera ona pozostałości środków ochrony roślin, metale ciężkie, zwłaszcza ołów i rtęć, azotany, azotyny, nitrozoaminy, węglowodory i mykotoksyny. A w zbożach notuje się to zjawisko, ten skutek od 1983 roku. Antybiotyki i inne leki powodują uczulnienia i grzybice, a także substancje radioaktywne. Dziękuję Państwu za uwagę. Dokończę to za tydzień. Szczęść Boże. Do usłyszenia.